Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Arcybiskup Józef Michalik ujawnił wynik prac Kościelnej Komisji Historycznej, która zajęła się dokumentami na jego temat. Wynika z nich, że nie ma żadnych dowodów na współpracę z SB. O tym z przewodniczącym Episkopatu Polski rozmawiać będzie Ewa Hołubowicz. Natomiast gościem w studiu będzie ksiądz Marian Burniak-Chrystusowiec. Program rozpoczynamy od aktualności watykańskich. 16 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Ojciec Święty jest zaniepokojony stanem współczesnej medycyny, coraz bardziej ulegającej manipulacjom i próbom wypaczenia jej natury. Stwierdzenie to znajdujemy w przesłaniu, które kardynał Tarczyzio Bertone skierował w imieniu papieża do uczestników Międzynarodowego Kongresu o nowych perspektywach dialogu i relacji pacjent-lekarz. Odbywa się on w audytorium rzymskiej kliniki Gemelli, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Medycyna Dialog Komunia związane z ruchem Focolari.
Benedykt XVI wskazuje, że działania medyczne muszą mieć odniesienie do zdolności komunikowania, która stanowi o człowieku bardziej niż skuteczność, produktywność czy niezależność. Błędem jest jednak utożsamianie zdolności tworzenia relacji i komunikowania z całością osoby ludzkiej, gdyż tym, którzy tej zdolności nie posiadają, odmawia się w ten sposób istotnej i obiektywnej wartości należnej osobie. Jest to przejawem logiki zmierzającej do identyfikacji ludzkiej godności ze zdolnością do jasnego, werbalnego komunikowania. Przy takich założeniach nie ma na świecie miejsca dla tych, którzy jak dziecko w łonie matki czy umierający są osobami słabymi, zdanymi całkowicie na łaskę innych. Potrafią one komunikować jedynie za pośrednictwem niemego języka uczuć, stwierdza Ojciec Święty.
W Rzymskim Kongresie o nowych perspektywach dialogu i relacji pacjent-lekarz uczestniczą również przedstawiciele polskiego środowiska medycznego.
Janusz Dubejko, jestem kardiologiem z Lublina. Ja myślę, że tutaj w sposób szczególny, kiedy następuje wirtualizacja medycyny, ogromny rozwój technologiczny, to naturalne oddalenie pacjenta od lekarza budzi nasze poważne zastrzeżenia co do przyszłości w ogóle tego zawodu i stąd ta chęć refleksji przede wszystkim nad relacjami interpersonalnymi. Tam, gdzie widzimy człowieku chorym oblicze Chrystusa, to tam te relacje są właściwe i tutaj niewiele naprawdę można zmienić. Chcieliśmy dedykować ten nasz pobyt wszystkim pracownikom służby zdrowia w Polsce przeżywającej trudne chwile.
Arcybiskup Józef Michalik ujawnił zawartość swojej teczki w IPN. Materiały te zostały w ostatnich dniach przebadane na jego prośbę przez Kościelną Komisję Historyczną. Wynika z nich, że metropolita przemyski był zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik w latach 1975-78. Nie ma jednak żadnych podpisów z jego strony ani innych dowodów na współpracę. Sam arcybiskup zdecydowanie zaprzecza możliwości jakiejkolwiek współpracy. Z przewodniczącym Episkopatu Polski rozmawia Ewa Hołubowicz.
Księże arcybiskupie, czy jest ksiądz arcybiskup zaskoczony informacjami zawartymi w dokumentach IPN?
Jestem przekonany, że znam swój życiorys, zwłaszcza w tej dziedzinie, w której byłem zawsze bardzo wrażliwy. Pochodzę zresztą ze środowiska, w którym te tematy od dziecka były w jakiś sposób traktowane poważnie, ale z wyraźną dezaprobatą. Jakaś taka niekonsekwencja, czy jakieś tajne współprace, czy jakieś manipulacje, czy jakakolwiek pozycja, postawa udawała, co nie jest prawdą. Była mi zawsze bardzo obca i jestem bardzo zaskoczony, dlatego że szczególnie byłem wrażliwy na tym punkcie. Byłem przekonany, że nie dałem nigdy powodu do tego, żeby zrodziło się jakiekolwiek podejrzenie w tej dziedzinie. Zresztą od razu muszę to powiedzieć, że nigdy żadnych oświadczeń o współpracy, czy jakichś wynagrodzeń, czy prezentów ani nie dawałem przy załatwianiu różnych spraw, ani nie proponowano mi nawet, nie podpisywałem.
Ponoć do dziś żyje oficer, który rzekomo zajmował zajmował się księdzem arcybiskupem. Czy ksiądz arcybiskup zna to nazwisko i co ono księdzu mówi?
Ja widziałem to nazwisko, natomiast ono mi nic nie mówi. Ja nie wiem, czy to jest nazwisko, czy pseudonim. Natomiast na przykład o Zefirze to ja się też dowiedziałem teraz. Nikt nigdy mi tego nie mówił, że ja mam się teraz nazywać Zefir. Ja zawsze byłem Michalik i pozostałem sobą. To jest teczka paszportowa, formalna, zawiera kilkadziesiąt stron, począwszy od pierwszego zaproszenia przez ówczesnego rektora na studia, otrzymanie paszportu i przekazanie. I są fotokopie, jest pięć kartek fragmentarycznych z rejestru. Są rejestry dotyczące mnie, rzekomo jako tego właśnie najpierw kandydata, jako kleryka 61 roku i później. To są różne numery, ale tam gdzieś jawi się jakiś numer ewidencyjny mój. I to jest tyle. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnych dowodów, ani mojej winy, ani mojej cnoty. I to na tym to polega. Cały ten dowcip. Nawet nie pamiętam propozycji z ich strony. Natomiast dobrze pamiętam spotkania urzędowe.
Czy nie miał ksiądz arcybiskup wrażenia, że był śledzony, inwigilowany, podsłuchiwany?
W ogóle całe życie ja wiedziałem, że ja jestem podsłuchiwany. Dlatego starałem się zawsze żyć w ten sposób. Jak w Gorzowie przyszli do mnie kiedyś w delegacji panowie właśnie z dawnej Służby Bezpieczeństwa, czy z aktualnej, oni mówili, ich było pewnie trzech, do kurii i prosili o kapelana, żeby im dać kapelana, bo policja ma kapelana, wojsko ma, oni nie mają. Więc ja oczywiście zachęcałem ich, żeby oni zaczęli od spowiedzi. Natomiast jeśli sobie wybiorą tego księdza, to ja nie będę przeciwny, zaakceptuję, ponieważ nie dowierzałem im, ale im współczułem, bo uważam, że to są ludzie szukający potem, no tak im się życie ułożyło, więc nie dowierzałem i mówiłem, panowie, no ja nie do końca wierzę, że wy jesteście szczerzy, wybaczcie, no ale życie za wami, to oni mi, no niech ksiądz pyta nas o coś, o nic nie będę pytał, bo mnie naprawdę nie interesuje to. I oni potem stwierdzili, to my księdzu powiemy, żeby przekonać, powiemy księdzu, gdzie ksiądz ma podsłuchy. Ja powiedziałem, panowie, ja nie chcę od was wiedzieć, to ja wam powiem.
Akta księdza arcybiskupa w IPN są nadzwyczaj szczątkowe. Czy kościelna komisja będzie prowadzić dalszą kwerendę?
Komisja nie widzi tych możliwości. Ja jestem gotów, niech by zbadali, niech sprawdzą. Będę wdzięczny. Oni się napracowali, żeby dotrzeć do tego. Natomiast jeśli się cokolwiek ukaże, chętnie się ustosunkuję. Nie będę tego ukrywał, dlatego że prymas Wyszyński mówił, że najbezpieczniej i najłatwiej jest zgłosić prawdę. Natomiast jak się powie kłamstwo, to trzeba pilnować, żeby drugiego kłamstwa nie popełnić, bo to jedno drugie wyklucza. Tak, to ja jestem spokojny. Pomodliłem się za tych ludzi, co mi te okazje do upokorzenia stworzyli. Może oni zrozumieją. Mnie krzywdy nie zrobili, uważam. Natomiast uważam, że może komuś zrobili większą krzywdę w takiej czy innej formie. Myślę, że to jest dobre, że to się dzieje, że to się ujawnia. Niech by oni zrozumieli, że może komuś grozi coś więcej, żeby naprawili, bo im może kiedyś w życiu przydać się jakieś stanięcie w prawdzie.
Dziś ksiądz arcybiskup otwarcie informuje o swojej sytuacji i o zawartości swoich akt, co spowodowało, że ksiądz arcybiskup zdecydował się na taką szczerość.
Ja całe życie głosiłem, że uważam, że należy stanąć w prawdzie. Uważałem, że muszę powiedzieć ludziom, dlatego że ja całe życie swoje starałem się być wierny Panu Bogu. Jak mi się coś nie udawało, to natychmiast przepraszam i wierny ludziom. Ponieważ ja tym ludziom głosiłem całe życie prawdę i przestrzegałem przed manipulacjami, przed jakimś uciekaniem przed prawdą, więc dzisiaj moja prawda jest ta, o której ja powiedziałem. Natomiast czy ona jest przyjemna, czy nieprzyjemna, to jest drugorzędna rzecz. Ludzie teraz zobaczą. Niech patrzą na mnie, niech oceniają, niech teraz wypowiedzą się, czy niech mnie ocenią, odrzucą, zaakceptują. To już do ludzi należy. Ja siebie nie mogę czynić lepszym niż jestem.
Czy ksiądz arcybiskup liczy, że taka właśnie postawa otwartości będzie zachętą dla innych biskupów lub księży, których akta są znacznie bardziej obciążające?
To jest forma, którą uznałem za najprostszą i najwłaściwszą. Natomiast nie chcę nikomu niczego innego radzić ani podpowiadać. Myślę, że to jest najbezpieczniejsze. Powiedzieć, proszę bardzo, z mojej strony prawda wygląda tak i tak. Ze strony tamtej, ze strony akt historycznych. Natomiast wygląda inaczej. Natomiast ja chcę też, myślę, że to może przysłużyć się do spojrzenia na wiarygodność akt historycznych. Ja nie kwestionuję wiarygodności, bo to one są zanotowane, fakt jest, go się nie da zaprzeczyć. Natomiast uważam, że nie wolno klękać przed notatką historyczną, ubecką, bo to robili ludzie, którzy byli może świadomi, albo może nieświadomi. Oni byli może oddani temu systemowi, a może nie. Oni realizowali zadania strategiczne, celowe, zawodowe. Natomiast ta prawda prawda z ich strony wyglądała tak, jak oni uważali, a z mojej strony zupełnie, absolutnie inaczej wygląda. I dlatego ja myślę też, że trzeba zobaczyć, że ja na przykład kwestionuję pojęcie tajnego współpracownika. Ja nie byłem nigdy tajnym współpracownikiem, bo ani o kimś nie mówiłem, ani nie umawiałem się, ani profitów z tego nie miałem. Natomiast wpisano. I teraz sytuacja jest taka, że to ma być dowód, to może być najwyżej poszlaka. Ja widzę reakcję niektórych historyków. Dla nich te akta są Biblią, świętością. To w aktach jest napisane. W ogóle do oceny ludzi, do akt przede wszystkim, ale i w ogóle do oceny ludzi też, które się lansuje, gdziekolwiek podchodzić krytycznie trzeba. I to jest dobrze, że dzisiaj jest ta wolność, ta możliwość, że ludzie otrzymują tę możliwość skonfrontowania, no i muszą sami oceniać. To idą czasy takie, że każdy z nas będzie musiał być krytyczny, że trzeba przyjmować informacje, ale im nie wierzyć, nie akceptować, trzeba sprawdzać. Też no, instrukcja na przykład z 73 roku, tajna instrukcja służb bezpieczeństwa mówiła, że można zarejestrować człowieka bez jego wiedzy nawet i potem go prowadzić, może jakaś nadzieja będzie.
Czy odkrycie przez Kościelną Komisję Historyczną tych niewiarygodnych, jak ksiądz arcybiskup twierdzi, akt, nie zmienia opinii księdza co do potrzeby kontynuowania weryfikacji akt IPN-u na temat biskupów i księży, o czym zdecydowali biskupi 12 stycznia.
Jestem przekonany, że nie ma innej drogi, tylko jest droga wstawania w prawdzie. Nawet jeśli ta prawda jest bolesna czy przykra, trzeba stawać w prawdzie, bo ja widzę nawet i w tym wypadku, jeśli ta prawda jest zawoalowana, ukryta, to nawet i wtedy trzeba pokazać, jak trzeba dążyć do ukazania prawdy. Nawet znosić oszczerstwo, bo ja to odbieram jako czyste oszczerstwo, niezasłużone przeze mnie. Natomiast czy ja mam okazję obronić? To jest właśnie ten paradoks, że staję w sytuacji, kiedy nie ma dowodów, ale ja nie mam też kontrargumentów, dlatego że to jest hipoteza, którą zanotowano. A ja jestem przekonany, że z czasem może się pojawić jakiś dokument, może się pojawić jakaś sprawa, która pokaże pewne rzeczy. Ale ja mam spokojne sumienie, ja mam jasne czoło, mogę spojrzeć wszystkim, bo ja nie mam nic do ukrywania. Ja nie miałem i nie mam nic do ukrywania.
Rozmowę z arcybiskupem Józefem Michalikiem zarejestrowała w Warszawie Ewa Hołbowicz z Polskiego Radia. W naszym studiu witamy dzisiaj księdza Mariana Burniaka, chrystusowca. Proszę księdza, w tym roku wasze zgromadzenie obchodzi 75 lat. Czy mógłby ksiądz przybliżyć krótką historię i charyzmat waszego zgromadzenia?
Zostało ono założone głosem Piusa XI w 1932 roku. Przygotowujemy się właśnie do centralnych uroczystości 75-lecia, które będzie miało miejsce w Poznaniu dokładnie 8 września bieżącego roku. Towarzystwo Chrystusowe zrodziło się z potrzeby opieki duszpasterskiej nad Polakami żyjącymi poza ojczyzną. Była to konkretna odpowiedź na potrzeby Polaków. Nic też dziwnego, że do Episkopatu Polskiego napływały wtedy listy ze wszystkich stron świata. O polskiego kapłana prosili nawet władze świeckie, dyrektorzy kopalń, zakładów przemysłowych. Żądali oni zapewnienia im posługi religijnej w ich narodowym języku i stawiali jako warunek dalszej pracy Polaków. Zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że zupełne zerwanie z tradycją rodzimą, radykalne pozbawienie wartości ojczystych kultury w praktyce życia codziennego prowadzi wprost do katastrofalnych skutków, do agonii psychicznej i moralnego załamania. Tym niebezpieczeństwom może zapobiec tylko kapłan znający spuściznę duchową i kulturową swoich rodaków. I widząc tak wielkie zapotrzebowanie na polskiego kapłana, ówczesny prymas Polski, kardynał August Klont, napisał odezwę do polskiego narodu. Na wychodźstwie polskie dusze giną. O polskiego kapłana woła i błaga 8 milionów Polaków na obczyźnie. A więc rodzi się Towarzystwo Chrystusowe. I na współpracę tego dzieła upatruje kardynał August Chlont, młodego kapłana z archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, księdza Ignacego Posadzego. Siedzibę sobie obrało zgromadzenie pod ulicy Kołonakła. Pierwociny działalności emigracyjnej tego towarzystwa przypadają na rok 1937, kiedy to czterej bracia zakonni wyjeżdżają w charakterze pomocników duszpasterzy do polskich misji katolickich w Paryżu, w Londynie, a później w roku następnym jeden kapłan z bratem zakonnym udają się do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Estonii. W 1939 roku to nowe zgromadzenie liczy już około 300 członków, w tym 20 kapłanów, którzy zamierzają udać się do innych krajów. Ale niestety wybuch II wojny światowej przerywa te plany. Zgromadzenie znalazło się na czarnej liście okupanta, potulice zamienione zostały na obóz, a dom główny w Poznaniu na siedzibę dla policji niemieckiej. I w tym to czasie kilku naszych księży udaje się na tajną pracę duszpasterską do obozów przejściowych dla Polaków wywożonych do Rzeszy. I mimo wielkich strat w czasie wojny towarzystwu przybyło około 50 nowych kapłanów, którzy w konspiracji ukończyli w Krakowie studia teologiczne.
Przybliżył ksiądz historię zgromadzenia. Teraz może przejdźmy do czasów obecnych. Ilu jest chrystusowców i jak wygląda sytuacja powołań?
Obecnie zgromadzenie liczy około 500 członków, w tym połowa jest już za granicą i obsługują przeszło 1 000 000 wiernych. Pracują w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii, na Białorusi, Kazachstanie i na Ukrainie. Mamy 28 nowicjuszy.
A czy chrystusowcami są tylko sami Polacy?
Tak, chrystusowcami są tylko Polacy, albo ci urodzeni już za granicą, z rodzin polskich. I ci kandydaci kończą seminarium w Poznaniu, ażeby pogłębili polską kulturę i tradycje i tymi wartościami mogli się dzielić tam, gdzie będą pracować.
Na czym polega praca chrystusowców właśnie w tych różnych zakątkach świata?
Przede wszystkim utwierdzać i podtrzymywać w kulturze polskiej, w tradycji, żeby nie zatracili tożsamości i korzeni, z których wywodzą się. To jest zasadnicza praca, tak duchowa, jak i społeczno-kulturowa.
Jak wiemy, chrystusowcy pracują na różnych zakątkach świata, czy też włączają się w życie kościołów lokalnych?
Tak, w naszych ustawach jest również, że w razie potrzeby mają służyć posługą duszpasterską wśród innych ludzi, którzy nie mają tej opieki zapewnionej duszpasterskiej.
A jak wygląda formacja seminaryjna?
Seminarium w Poznaniu, tak zwane seminarium zagraniczne, przygotowujemy językowo, żeby dobrze poznali język danego kraju, do którego zostaną wysłani z posługą duszpasterską, jak i również z kulturą miejsca, z którą się zetkną, żeby nie przeżyli sami jakiegoś kryzysu czy wstrząsu.
Czy zdaniem księdza wystarczy dzisiaj prowadzić takie polskie, tradycyjne duszpasterstwo wśród Polonii rozproszonej po świecie, czy trzeba szukać nowych form, nowych wyzwań, które by mogły bardziej trzymać ludzi przy kościele?
Współczesna emigracja ma inne zapotrzebowania niż ta dawna, stara emigracja i tak samo te środowiska, w których oni pracują, również potrzebują innych form duszpasterstwa, bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb. Powinni być dyspozycyjni i służyć nie tylko jako duszpasterze posługą kapłańską, ale również i według zapotrzebowania do pracy społecznej.
A jakie wydarzenia wpisują się w obchody 75-lecia zgromadzenia?
8 września w Poznaniu będą te centralne uroczystości, gdzie ma być sympozjum poświęcone Słudze Bożemu kardynałowi Chlądowi i ojcu Ignacemu Posadzemu. Rozpoczęliśmy proces sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, naszego założyciela. Jego sprawa już jest w kongregacji w Rzymie. I również rozpoczęliśmy proces sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego i tym dwom będzie poświęcone takie sympozjum. Chcemy wspólnie błagać Boga, żeby rychło zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Następnie po tej uroczystości odbędzie się kapituła generalna i nowe wybory do zarządu generalnego.
Dziękuję księdzu za rozmowę, a Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ksiądz Marian Burniak, chrystusowiec. I to już wszystko w naszym piątkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.